Dzień dobry. Witam Państwa w Gwiazdozbiorze. Dzisiaj wyjątkowy odcinek urodzinowy. Mamy już roczek, więc z tej okazji chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować. Również życzyć, żeby kolejne odcinki Państwu się podobały. Powiedzieć o tym, że bierzemy zawsze, ja biorę pod uwagę Państwa sugestie w komentarzach dotyczące zapraszania konkretnych gości. Staramy się tych gości zaprosić i mamy potwierdzenie tutaj od kilku osób, które na pewno bardzo Państwa ucieszą i to będzie też w formie takiego prezentu dla Państwa. No i oczywiście czekam też na Państwa życzenia, ale nie życzenia wszystkiego najlepszego i dla programu, chociaż te będą też bardzo miłe, ale też Państwa życzenia dotyczące tego, kogo chcielibyście Państwo zobaczyć. Też wykorzystując tę wyjątkową sytuację, też chciałam powiedzieć, że czasami niektóre, szczególnie panie, piszą do mnie, że za mało kolorowo się ubieram, że tak szaro, buro i no, że powinno być bardziej kobieco i bardziej widocznie. Więc dzisiaj tak się ubrałam. Natomiast chciałam powiedzieć, że takim moim założeniem jest to, że Gwiazdozbiór jest programem o gwiazdach dla gwiazd tworzony, w sensie gości, i w związku z tym to gwiazda ma błyszczeć i być kolorowa, a ja tylko jestem tym tłem, które zapewnia Państwu kontakt z naszą gwiazdą, która jest gościem. Ale dzisiaj wyjątkowo włożyłam kolorową koszulę specjalnie dla tych pań, którym nie za bardzo podoba się moja szarobura stylizacja. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za ten rok, który razem spędziliśmy. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok również na drugich urodzinach naszego programu, a dzisiaj w formie prezentu wspomnienie z naszych rozmów. Może też ktoś z Państwa napisze, że chciałby jednego z naszych gości zobaczyć powtórnie, bo czuje jakiś niedosyt, albo może u tego gościa coś się w życiu zmieniło, więc postaramy się też spełnić takie życzenie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Ja ostatnio przeczytałam coś takiego i uważam, że to jest bardzo o mnie, że osoba, która ma właśnie traumy związane z porzuceniem czy z jakimś takim właśnie funkcjonowaniem jako dziecko w odepchnięciu czy w samotności pewnego rodzaju, że taka osoba najczęściej wybierze kogoś, kto jest największe prawdopodobieństwo, że ją opuści i potem będzie robić wszystko, żeby ta osoba jej nie opuściła, po to właśnie, żeby gdzieś w jakimś magicznym swoim myśleniu podświadomym, bo przecież nieświadomym, dopisać inne zakończenie do tej bajki starej i odczarować tą przeszłość. Tylko że to jest sposób, który mówię, to taki z dziecka, taki magiczny sposób, gdzie nam się wydaje, że mnie się długi czas wydawało, myślę, że nieświadomie oczywiście, że ja sobie tą ciemną dziurę, ten głód emocji, ten głód miłości zapełnię właśnie w ten sposób, że poznam kogoś, kto mnie tak pokocha w pełni i ja przecież też mam tyle tej miłości do dania. To była oczywiście miłość z pustki, a nie z pełni. Wtedy nie wiedziałam, że to nie jest sposób, żeby znaleźć spełnienie, ale nie o tym. I że mi się wydawało, że jak ja taką relację stworzę, jak ja spotkam kogoś, kto mi tę miłość da, to no to ta przeszłość przestanie mieć znaczenie, to mnie uleczy w jakiś sposób, to mnie...
Schemat trójkąta dramatycznego bajki.
Po prostu mnie uleczy, natomiast tak. Potem zdałam sobie sprawę z tego, że to nie ma szans zadziałać, bo ta osoba, którą ja wybieram, ja tylko na tym poziomie świadomym myślę, że ja ją wybieram po to, żeby ona mnie uleczyła, ja ją tak naprawdę wybieram po to podświadomie, że ona mnie dalej retraumatyzowała. Bo ona mi dokładnie w tą samą ranę, tym samym młoteczkiem, w ten sam sposób uderza w te znajome tony. Bo jakby uderzała gdzie indziej, to by mnie nie bolało, no bo z dorosłego tak nie boli, jak ktoś uderza w tę ranę, która jest z dzieciństwa. Więc to był ten moment, że ja sobie zdałam sprawę z tego, że to jest droga donikąd. To jest droga, w której ja mogę tworzyć kolejne toksyczne relacje z partnerami, którzy ani mnie, ani nikomu innemu nie są w stanie po prostu. I to nawet nie ma sensu mieć do nich pretensji, bo oni po prostu nie są w stanie. Gdzieś potem sobie zaczęłam analizować, że wybieram takiego partnera i w sumie znam jego przeszłość i wiem, że on w żadnym związku nie wytrwał roku nawet i że odchodzi, wraca, w zasadzie cały czas powiela ten sam schemat, a mnie się w jakimś sensie wydaje, że ze mną będzie inaczej. Że gdzieś, to też jest może ten element udowodnienia sobie, że teraz to ja zasłużę, teraz ja zasłużę i ja będę lepsza niż te poprzednie. I po prostu sobie, jemu i całemu światu, nie wiem jeszcze komu, udowodnię, że po prostu się da. Ale to w ogóle nie jest, to ja już nie gram w tą grę, to nie jest w ogóle gra warta czegokolwiek, bo to jest wkładanie energii tam, gdzie ona nie pracuje, nie znajduje żadnego zastosowania, gdzie ona się marnuje, gdzie ona w kolejną inną, nie moją, tylko już czyjąś czarną dziurę trafia. I że praca jest gdzie indziej. Praca jest w momencie, kiedy ja sobie powiem, że to jest moment, kiedy ja nie będę w relacji, kiedy ja nie będę szukać, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo to mi nie rozwiąże już żadnego problemu. Ja gdzieś przestałam już wierzyć w tę bajkę. Ta kolejne różowe okulary, kolejna zasłona spadła. Ja sobie zdałam sprawę, że to jest ten moment, kiedy ja muszę wejść tutaj do środka i że to uczucie, które ja znam, które wszyscy znamy, które się pojawia, jak się poznaje tę nową osobę i jest takie, no wiemy, te motyle w brzuchu, to bicie serca, że ja sobie muszę to uczucie znaleźć w sobie do siebie.
To był naprawdę szok. Szok wtedy dla mnie, bo z takiego poziomu człowieka, który uprawia sport, bardzo amatorsko, ale jednak no
ale
fajnie.
Często i intensywnie.
Tak, często i intensywnie, naprawdę, bardzo często. Który zresztą ja bardzo długo uprawiałem. I z takiego właściwie super zdrowego człowieka, 50-latka, więc nie młodzieńca, ale jednak zdecydowanie dobrze mi szło w tym sporcie. I dowiaduję się, że mam 8% frakcję serca. Płci łzowego człowieka jest 70%. To było dla mnie był szok. Przejście, wstanięcie i przejście, no tu jest powiedzmy 2 kroki, ale gdybym miał przejść to studio, wstać i przejść, to było dla mnie zadanie, które sobie, ja musiałem sobie zaplanować. To naprawdę ciężko powiedzieć. Dlaczego? No, bo niska frakcja wyrzutowa serca jest, ale jaki jest powód, to jest jasne, ale jak to się odczuwa? To jest po prostu naprawdę potworne. I wtedy, kiedy już miałem tak zniszczone to serce, kiedy się ostatnia wizyta była u pulmonologa w Limie, kiedy on zobaczył moje badania, zrobił mi EKG i zobaczył to EKG i przyszedł i powiedział: pan, proszę pana, w ogóle nie ma w ogóle żadnej rozmowy, ja pana wsadzam w karetkę i natychmiast mam jeździć do szpitala. Ja miałem wtedy pożyczony samochód, powiedziałem, jakoś udało mi się go przekonać, że jednak odprowadzę ten samochód i pojadę taksówką na tą izbę przyjęć. I taki był powód, taki był stan wyjściowy tego mojego stanu, tej choroby, która się potem zamieniła w podwójny udar. Ale naprawdę proszę mi wierzyć, że ten styczeń, ta wizyta, która zaowocowała pierwszym w moim życiu niewystąpieniem w teatrze, bo tak było, była po prostu koszmarem dla mnie, naprawdę. Mm-hmm. I noc, którą spędziłem na OIOM-ie, wtedy pamiętam, robiłem sobie takie zdjęcia i leżałem i mówiłem, kurczę, chyba coś z tym światem jest nie tak. Może się pomylili, może, ale leżałem wtedy, prawda? I zastanawiałem się, jak będzie wyglądało moje życie. Mhm. Dziwne. Tak było.
To teraz się dzieje demolka. Mhm. Totalna demolka języka polskiego. I nie mam tu na myśli wchodzenia z jakimiś angielskimi wyrazami, bo rozumiem, że one w tej technice komputerowej, gdzieś tam, nie wiem, no w ogóle w kosmosie są potrzebne. Ale ja mówię o zniekształcaniu polszczyzny i godzeniu się na to. I takim jakimś skrótem się mówi, takim SMS-em się mówi, zara, nara, spoko. No. To jest takie teraz. To nie to, że ja się oburzam, bo ja rozumiem, że język się rozwija w różnych kierunkach, jest żywy i tak powinno być. Przecież nie mówimy tak jak aliści, onegda i tak, azalisz, tak, wszak. Nie mówimy tak, ale uważam, że trzeba się starać mówić po polsku maksymalnie, że nie zastępować słów, które można po polsku powiedzieć angielskimi, francuskimi czy niemieckimi. Ale też są takie okaleczenia upiorne i takie głupoty, no nie wiem, cofnąć się do tyłu, no przepraszam, a gdzie się można cofnąć, jak
tak,
nie do tyłu?
Pleonazmy i tak, tak, tautologię i tak dalej.
Tak, i to w tej chwili takie, no ja na przykład nie jestem zwolenniczką tego, żeby przerabiać końcówki męskie na żeńskie w nazewnictwie, ponieważ ja uważam, że jeżeli ja jestem gościem pani, to nie odbiera mi kobiecości. Mm-hmm. A natomiast gościnią mi się nie podoba to określenie. Ono już weszło, już się tak mówi.
To niektórzy mówią, niektórzy nie mówią. Myślę, że ja też nie. Oczywiście
ja też nie.
Pytam oczywiście, bo jeżeli ktoś chce być tak przedstawiony, to oczywiście tobie. Natomiast sama tego nie robię i uważam, że jeżeli język właśnie jako coś żywego, które może się przekształcać, jeżeli będzie potrzeba tego, tak jak stało się z nauczycielką, lekarką, w naturalny sposób to powstaje.
Się przerobiło, ale już ministra jest czymś sztucznym, doktora, ministra. Jakoś to brzmi źle. Pani prezydent brzmi ładnie, brzmi godnie, a prezydentka, takie coś, nie wiem, asystentka. Prezydentka, coś jest.
Jest to minimalizuje nowość
i myślę, że ta nowość powoli wchodzi i zaistnieje w życiu naszym na stałe, ale dlaczego mam udawać, że mi się to podoba, jak mi się to nie podoba?
Wypadek w Arizonie samochodowy zmienił wszystko. Zmienił wszystko w tym sensie, że to mi przyjaciele mówią, że nagle, że ja nie lubię, jak coś się odkłada, nie lubię, jak jest piątek i mówi się, wiesz co, zrobimy coś w poniedziałek. Nagle życie stało się o wiele krótsze i to było coś mocnego i dziwnego i do dziś pamiętam, znaczy zamieniłem miejsce, powiedziałem koledze, żeby usiadł z tyłu. 2 godziny później samochód zrobił według policji 7 pełnych obrotów na autostradzie na pustyni Route 66. Ja do góry nogami wylądowaliśmy. Ja byłem przekonany, że my spadamy z jakiejś skały z góry. Znalazłem kolegę 200 metrów od samochodu. Kolega, który prowadził samochód, wisiał w pasach do góry nogami. Przyleciały 3 helikoptery po nas. To było 100 km od Phoenix. To jest mocne uczucie.
Miałeś 20 kilka lat wtedy, prawda?
Tak, 21 chyba. Ja pamiętam, jakby najbardziej, to jest straszne, ale wiadomo, że byłem w szoku wtedy, ale najbardziej takie duchowe przeżycie, które kiedykolwiek miałem, twierdzę, że to było wtedy, jak wychodząc z samochodu, byłem przekonany, że mam jakieś potężne rany, a tylko miałem ogromny ścisk z pasa i szkło w różnych częściach ciała. Ale jednak to uczucie, gdzie działa ten taki instynkt przeżycia i jak sobie uświadamiasz, że tobie się nic nie wydarzyło, to pierwsze, co myślisz, to jest, przecież tak miało być. Ja jeszcze muszę zespół założyć, ja jeszcze muszę wrócić do Danii, więc to jest logiczne, że mi się nic nie wydarzyło. Ale jak już leżysz w szpitalu 2 godziny później i przychodzi do ciebie lekarka i mówi, że twój kolega nie dał rady i nie przeżył, no to wtedy jest to dość abstrakcyjne, więc tak, to zmieniło bardzo dużo w moim życiu. Bardzo dużo. Ja sądzę, że do dziś nie rozumiem, jak człowiek, który nie przeżył, jak potrafi zachowywać się samochód, który waży ponad tonę. Samochód, który w prędkości 160 km potrafi zachowywać się jak piłeczka, jak traci przyczepność na asfalcie, na autostradzie.
Rola właśnie cudzoziemki, której pani miała i taka rola
graniczna,
tak. Pomyślałam sobie, że ona była podwójnie trudna, potrójnie trudna, ze względu na to, że gra pani postać w jakiś sposób tragiczną. Osoby,
tak,
która nie potrafi się znaleźć nigdzie.
Tak, tak. To znaczy sama sobie stworzyła poprzeczkę tak wysoką, że nie była w stanie dojść do tego jakby swojego ideału nigdy. Tak. I dlatego udręczyła swoją córkę. No, zamęczyła
wszystkich
ją.
Wszystkich właściwie.
Wszystkich, no tak. No
syna,
tak.
Męża też.
Wszystkich. No taki charakter.
Taki charakter. I pomyślałam sobie, że to jest podwójnie trudne, bo jeżeli gra się osobę, która jest tragiczna, to ta osoba powinna od razu w widzu wzbudzać współczucie. A tutaj jest to właściwie, bo ona jest trochę potworem też.
No, bezwzględnie jest
tak,
nawet
potworem. Ale jednocześnie my rozumiemy, dlaczego jest też takim
tak,
potworem.
Tak, dlatego, że to jest... Ja drugi raz potem grałam takiego potwora
W zbliżeniach pani Piekosz,
ale jeszcze wcześniej grałam w sonacie jesiennej w Ateneum, tak. Gdzie właśnie w podziwie i umiłowaniu sztuki te osoby, tak samo jak w Cudzoziemce, tak samo jak w sonacie jesiennej, nie dostrzegają destrukcji, którą nawiedza ich przez nią jej rodzina. Ona nie ma świadomości, że męczy ludzi, że ich pozbawia rzeczywistości, że ich pozbawia osobowości jakiejkolwiek. To jakby kochając sztukę, można się zagubić. No i właśnie to są przykłady te.
Dostajemy jedno życie, ono jest bardzo kruche. My nie wiemy, nigdy z nas nie zaplanuje naszego życia do końca, bo nie wiemy, kiedy to nadejdzie, bo to się może stać w każdej sekundzie naszego życia. Nie jesteśmy na to przygotowani. Ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jestem, w pewnym sensie mówię, przygotowana, może przez to, że bardzo od dawien dawna, od młodości bliski był mi ten temat, bo to było związane z tym zawodem, który miałam uprawiać.
Ja pielęgniarską szkołę skończyłam
i po prostu obcowanie z narodzinami, z bólem, ze śmiercią było rzeczą dla mnie dosyć taką obeznaną. Nigdy nie jest to dla mnie temat tabu. I tutaj zawsze apeluję do ludzi, żeby nie uczynili nigdy w swoim życiu tego tematu właśnie chorób, odchodzenia, samej śmierci, prawda? Żeby nie chronić nasze dzieci, nie izolować od takich tematów i samych siebie, bo to dotyczy każdej rodziny, bo to dotyczy naszych dziadków, rodziców, dzieci, które też się zdarza, że prawda, nieszczęście dotknie ludzi wcześniej, stanie się coś takiego i trzeba się umieć z tym zmierzyć. Oczywiście, że sama miałam takie momenty, dreszcz przebiegał przeze mnie. W tych momentach oczywiście, że myślałam o ostateczności, ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy gram to że z tym, no, że to jest jakąś dla mnie przeszkodą, wyrokiem, że nie wiem, że przerażeniem, prawda? Nie, ja zawsze w takich sytuacjach czysto aktorskich zawsze szukam bardzo głęboko człowieka w mojej postaci. Myślę, że przepuszcza się przez swoją wrażliwość ten cały materiał, który masz zaprezentować widzowi, prawda? To jest rzeczą naturalną. Ale zawsze staram się jeszcze to, jak gdyby zawsze gdzieś o coś pogłębić, o moje odczuwanie, o moje patrzenie na dany problem, prawda? I staram się na pewno gdzieś jeszcze zawsze coś tam włożyć. Może dlatego ta mała rola tak bardzo stała się jasna.
Mały Andrzej Grabowski jest ministrantem i jeszcze wtedy po łacinie się odbywały, tak, msze. przedsoborowo.
Zacytować, do imię sacrificium domani vostuis, w laudem et gloriam nomini stuis, dat utilitatem quoque nostrum totius ecclesiis sue sanct. To był najtrudniejszy fragment ministrantury po łacinie. To było przedsoborowe oczywiście, ta msza wyglądała inaczej, oprócz tego, że ksiądz kapłan był tyłem do
wiernych.
Do wiernych. Mszał było przenoszone dwa razy, była pierwsza Ewangelia, ostatnia Ewangelia. No i te długie modlitwy, dosyć wstępne po łacinie właśnie, kiedy myśmy odpowiadali, nie mając zielonego pojęcia, o czym mówimy. Ad deum qui letificat juventu tema. Quare me repulsili, quare me repulisti, quare tristi, sedo dona flix mei nimicus. Nie wiem do dzisiaj, co to znaczy, ale czasem, jak rozmawiam z jakimś księdzem i zaczynam mu mówić łaciny, to on nie może wyjść z podziwu, że
może jest przerażony, że pan lepiej zna. Bo ci nowi księża, to już...
A propos księży, ja lubię rozmawiać z księżmi, szczególnie tymi, obojętnie. Kiedyś rozmawiałem po premierze w Krakowie z księdzem profesorem Kłoczowskim, dominikaninem. Fantastyczny facet, mądry, bardzo mądry. I tak rozmawialiśmy trochę o teatrze. W pewnym momencie ja mu powiedziałem, że ja nie korzystam, nie chodzę z sakramentów, ponieważ ja są pewne grzechy, za które ja nie żałuję. No wobec tego, kogo ja będę oszukiwał? Księdza, Pana Boga, siebie samego, że żałuję za grzechy, jak nie żałuję. No wiadomo było, o jakie grzechy chodziło.
Można się domyśleć.
Można się domyśleć. No i on tak osmutniał trochę, ale przeszliśmy dalej do rozmów. Po paru dniach spotyka mnie koleżanka, która bardzo dobrze też Kłoczowskiego znała. I mówi: Andrzej, spotkałam Kłoczowskiego, nie wiem, o co mu chodziło. Ale prosił, żebym ci powiedziała, że jeżeli żałujesz, że nie żałujesz, to już jest dobrze. To jest fantastyczne.
No.
Ja to kiedyś powiedziałem młodemu księdzu, który był w Watykanie. I mu opowiedziałem o tym. Mówi: jak ja panu dziękuję, jak ja to moim kolegom powiem, jak się ucieszą.
Piękny duet i piosenka Drzewka, tak.
Ja myślę, że pani Irena prosiła, żeby mówić do niej po imieniu. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkało mnie taki zaszczyt. Irena powiedziała, że robi to oczywiście z przyjaźni artystycznej, jakiejś tam dla mnie. My sobie czasem rozmawiałem przez telefon, jeszcze zanim ta płyta. Od wielu, wielu lat lubię słuchać, jak ona radzi, jak ocenia świat.
Pięknie mówi,
pięknie
na płaszczyznę.
Pięknie mówi. I powiedziała, że też bardzo się ucieszyła, że to Młynarskiego tekst, dlatego że Agata ten tekst tam gdzieś tam podpowiedziała.
Agata Młynarska, która była naszym gościem i którą pozdrawiam.
Serdecznie, tak jest, Agato. I okazało się, że to jeden z nielicznych tekstów Wojciecha Młynarskiego, do którego nie ma muzyki. Więc udało mi się, nigdy bym nie przypuszczał, że będę mógł do mojego mistrza, z którym tyle nagrałem płyt, i tyle przeżyłem fantastycznych sytuacji od Brela, od Opola jeszcze, kiedy on podszedł do mnie, miałem 16-17 lat. Nie dostałem żadnej nagrody, Wojnowska wtedy zagarnęła cały festiwal. Zaproście mnie do stołu, było takim wydarzeniem, że nie było co zbierać po prostu. I podszedł do mnie, bo on był w jury. Ja byłem wtedy też w konkursie, brałem udział w tym koncercie co Elżbieta Wojnowska i powiedział: nie dostałeś nagrody, ale będę cię obserwował, Rudy, bo jesteś inny. Będę cię obserwował, bo jesteś inny. I to się zamieniło w takie obserwowanie, że kiedy dostałem się do Teatru Ateneum w czwartym roku studiów po szkole teatralnej, dzisiaj Akademii Teatralnej w Warszawie, to on mnie wyłuskał z zespołu i bardzo mocno tam mnie dociskał smakowo, scenicznie, ubraniowo, wykonawczo. Pod każdym względem. No taki drugi tato w sumie. Bo mój tata aktor, był aktorem, wprawdzie lalkowym, ale też i dramatycznym. Natomiast ten Wojciech taką był drugą osobą, takim więcej niż pedagogiem. Na pewno takim właśnie bardzo bliskim mi, choć był często też dla mnie niedobry.
Srogi nabywał.
Srogi, a szczególnie jak miał swoje też własne kłopoty, o którym wiemy wszyscy. I on w tych swoich momentach był czasami niesprawiedliwy, a potem taki był skruszony. Jak przychodził lepszy czas i przypominało mu się, że był niesprawiedliwy na przykład. Ale to też dawało coś, bo nie głaskał. Jak pogłaskał Mlynarski, to już był naprawdę ogromny komplement. To już, no nie, to nie był komplement, to już była prawda.
Bo nie rozdzielamy, my w ogóle myślimy powierzchownie. To, co ci kiedyś powiedziałam, że ja od 14 lat nie myślę powierzchownie. Znaczy ja zawsze się zagłębiałam, bo jestem takim, wiesz, matematykiem, który musi zobaczyć, jak to wszystko działa. Natomiast są dwie różne rzeczy. Jest Kościół i jest wiara. Kościół dzisiaj przeżywa trudny okres. Z jakiego powodu on dzisiaj przeżywa trudny okres? Bo jak wszędzie, Kościół jest instytucją, nie są to ludzie święci, jak bardzo byśmy nie chcieli. Są to ludzie, jak wszędzie są dobrzy i źli. Są księża, który ja bardzo cenię i szanuję. U nas w Zielonej Górze jest wspaniały ksiądz Robert, który założył od wielu lat świetnie działającą fundację Patrono. I gdzie naprawdę pomagają i to pomagają, wiesz, w sposób taki, że nie jest tam zbiórka na coś i tu zrobimy, tam procent pójdzie, ale on zna swoją parafię, on zna swoich parafian, on zna ich potrzeby. Jak trzeba wrzucić węgiel, to się znajduje ktoś silny z tego stowarzyszenia, ktoś silny, kto pójdzie i wrzuci ten węgiel. To są takie, wiesz, często jest to taka bardzo prosta pomoc. I to jest w ogóle cudowny człowiek, z którym ja uwielbiam rozmawiać godzinami, który w przepiękny sposób opowiada o Chrystusie, który mówi o najwyższej wartości kobiecego pierwiastka w religii, kobiety i naprawdę w sposób niezwykle barwny. I całym swoim jakby życiem świadczy, tym posłaniem również świadczy o tym, że jest dobrym człowiekiem, i na drugim miejscu stawiam dobrym księdzem. Jak są fantastyczni lekarze i źli lekarze. Jak są dobrzy dziennikarze i fatalni dziennikarze. Jak są fantastyczni nauczyciele i źli nauczyciele. Niestety Kościół jest instytucją. Wiara jest rzeczą zupełnie inną. Ja nie potrzebuję być w kościele. Ja na przykład uwielbiam, wiesz, stare kościoły. Jeżdżę po świecie, sobie robię takie wycieczki i tak śmiesznie, bo zwiedzam fajne restauracje, ale zwiedzam różnego rodzaju budowle sakralne, przeróżnego rodzaju, nie tylko katolickie. Lubię tą atmosferę, lubię wejść tam, lubię pobyć. Może nie do końca chcę uczestniczyć w mszy, bo mnie irytuje czasami kazanie i nie zgadzam się z nim, ale siedzę, potrafię siedzieć czasami godzinami, bo działa to na mnie uspokajająco. Zresztą mam taki, ja mieszkam w Lubuskiem i jest tam sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. I ja często, to jest blisko mojej firmy i często sobie tam jadę, jest pusto, posiedzę, posłucham swoich głosów, swoich myśli. Ta moja wiara, wiesz, jest też taka, że wydaje mi się, że my też jednej rzeczy nie rozumiemy i to jest dla nas w tych nowych czasach, bo przyszły nowe czasy, przyszły nowe środki komunikacji. My jesteśmy zszokowani, że ktoś zbiera przez internet na tacę. No ale to, no, oni z czegoś też muszą się utrzymywać. Są nowe środki komunikacji i w tych nowych środkach komunikacji nam jest często, wiesz, ciężko zrozumieć, że ta instytucja Kościoła, taka twarda ta instytucja Kościoła, która się nie chce zmienić. Ja cały czas uważam, mówiłam to w kilku wywiadach, że księża powinni mieć rodziny. Oczywiście ci ludzie głęboko wierzący przytaczają, wiesz, dlaczego nie przytaczają tam Pismo Święte i tak dalej. Ja jestem po kulturoznawstwie, w związku z tym i po historii sztuki, w związku z tym religioznawstwo, ja znam Stary Testament, Nowy Testament, naprawdę Koran, to jest wszystko dla mnie znane. Tylko, że jeżeli my wychodzimy z założenia, że ktoś będzie klęcząc w kościele pod obrazem, pod krzyżem, wklejając na Facebooku. Bardzo często ostatnio widzę, że właśnie osoby, które krzywdzą, które wcale nie żyją prawidłowo, to sobie robią taką przykrywkę i raptem na Facebooku jest profil, na którym są, wiesz, Jezu, ufam Tobie, Matka Boża i jakieś te wszystkie, wiesz, różaniec. Nie ma nic innego, tylko ja znam tą osobę, znam tych ludzi, wiem, że ta osoba nie jest taka, wiem, że to jest jak trwoga to do Boga i to jest takie przykrywanie tak naprawdę rzeczy. Znam człowieka, który wrzuca coś takiego notorycznie i kiedyś przy mnie przystąpił do komunii. Ja mówię, ale jak ty możesz przystąpić do komunii świętej, jeżeli no, nie byłeś w kościele, no ileś grzechów złamałeś, żyjesz w jakiejś tam nieczystości z kobietą, no bo jesteś po rozwodzie, żyjesz z inną, nie?
w blaszanym bębenku, to akurat to z tej sceny jestem dosyć dumny, bo to nawet reżyser Schlendorf tak zebrał nas, tą Angelę, która mi się podobała zresztą bardzo, ja jej.
Aha, nie, bo tam mówisz, tak, że taka wielka kobieta.
Nie, nie.
No, fantastyczna, każdy tak napisali.
Fantastyczna, zmysłowa. I Schlendorf też zawstydzony trochę, no to jak to będziemy kręcili jutro? Obiecuję, że to będzie nieduża ekipa, taki pokoik w taki wynajęty w Gdańsku, że to w pokoiku. I ja tak zawstydzony trochę, Angela zawstydzona, ja mówię, polega rzecz na tym, że strasznie szybko musimy to odbyć, bo mały chłopak został na dole, mamusia mu powiedziała, że na chwilę tylko idzie na górę. No, ale szybko, no, jesteśmy ubrani i to w takie, no, ubranka dosyć wymyślne takie, bo to taka epoka, więc cały ten erotyzm musimy wyrazić w nieprawdopodobnie szybkim rozebraniu się, a poil, czyli do naga kompletnie. I to garderobiane nam pomogły, że zrobiły nam te kostiumy, tak, że to rzeczywiście ona wpada i mówi schnell, schnell, czyli szybko, szybko, tak, po niemiecku mówi do mnie i w ciągu, nie wiem, tam 5 sekund, to można sprawdzić na ekranie, jesteśmy kompletnie nadzy, czyli na wszystko, no, mamy jakieś 5 minut z wszystkiego, z rozebraniem się, kochaniem się i ubraniem, bo chłopak na dole mały czeka, Oskar. I dobrze, żeśmy to zagrali tak, jak zagraliśmy i Schneider powiedział, dobrze, już mamy, nie robimy już trzeciego dubla czy coś. I wyszli wszyscy i tu Angela golutka leży na mnie. Ja też jestem goły. Ona leży, jak Pan Bóg ją stworzył, na mnie też, jak Pan Bóg stworzył. I czuję, że tu żarty się skończyły, zaczęły się schody. I mówię do niej po angielsku, bo po niemiecku słabiutko mówiłem i mówię niestety, Angelo, za godzinę mam samolot do Warszawy. Ona tak westchnęła, powiedziała, ich verstehen, czyli rozumiem. Zsunęła się ze mnie i bardzo zawstydzeni oboje już powoli ubieraliśmy plecami do siebie, ubieraliśmy się w nasze już prywatne wtedy ubrania.
Te dzieci dzisiaj naprawdę mają trudno, nawet jeżeli, bo są bardzo kochane i nawet jeżeli są akceptowane i podziwiane nawet przez rodziców, bo często tak jest. W ogóle mam uczucie, że te dzieci, które teraz się rodzą, są 20 razy mądrzejsze od tych dzieci, które się rodziły, mają tak wiele bodźców na nie, tak. Ma wpływ i tak rzeczy, dużo rzeczy atakuje, że one się szaleją. Natomiast są samotne bardziej, bardzo.
Są kruche też bardziej chyba.
Tak, i są samotne, natomiast są nadzwyczajnie inteligentne. I ja po prostu patrzę, wczoraj widziałam 2-latka, który obsługiwał iPad i myślałam, że zwariowałam, a on po prostu sobie spokojnie ze wszystkim radził i szukał tego, czego potrzebuje. Natomiast taki ładunek, takiej miłości, akceptacji w dzieciństwie, to jest właściwie bagaż potem na całe życie. Musi się bardzo ktoś starać, żeby złamać.
To jest ten twardy dysk, na który się
zapisał. Tak, musi się ktoś bardzo postarać, żeby to zepsuć potem.
No i też ogromna akceptacja i miłość ze strony pani mamy. Ojciec był dosyć krytyczny, tak?
Nie tyle był krytyczny, co jakby nie bardzo go interesowało w ogóle wszystko, co my we trzy, ponieważ ja miałam siostrę i mama, były 3 kobiety i ten ojciec, który jakby był taką opozycją do naszych pomysłów, szaleństw, przemalowywania wszystkiego, wyjazdów, jazdy konnej, w ogóle wszystkich pomysłów na życie i na to, żeby sobie to, żeby nie przeżyć, przegapić tego życia. On zajmował się tam, nie wiem, zresztą był niezwykle utalentowanym człowiekiem, to co rozumiem dopiero dzisiaj. dlatego że nigdy nie zdawałam sobie sprawę z tego, że mam przy sobie kogoś, kto ma po pierwsze słuch absolutny i kto dochodzi do każdego instrumentu i natychmiast zaczyna na nim grać, co chce, ze słuchu. Ja tego nigdy nie doceniłam, że jest człowiekiem, który rysuje nadzwyczajnie, że jest wybitnym matematykiem, fizykiem, że po prostu ma tyle talentów, których myśmy w ogóle myśmy go miały. Za taką chetkę pętelkę w domu. Taki facet, co wymaga coś. Taki typowy dyrektor, bo był dyrektorem.
Inżynierem.
Inżynierem i taki typowy socjalistyczny dyrektor, który po prostu nic go nie interesuje dookoła, tylko właśnie jakaś takie pomysły. Siedział ciągle, jakieś coś pisał, rozwiązywał, rysował. Także myśmy się interesowały wszystkim we trzy. Także to troszkę tak, ale ta akceptacja mamy to też rzecz, jak wiadomo dzisiaj w tych naszych czasach matki z synami jakoś czują się lepiej, a wszystkie te układy z córkami, ja widzę dookoła, co się dzieje. Zresztą ilość książek, które wychodzi na ten temat, świadczy, że jest jakiś w ogóle problem porozumienia kobiet z różnych pokoleń. Z synami jakoś łatwiej idzie.
No wiesz, przyszły nowe czasy.
Tak.
Komuna pokonana.
Tak. Idzie nowe.
Idzie nowe, więc weszliśmy w zupełnie nowe rozdanie i telewizja też musiała się zmieniać. Wtedy był to słynny Wojciech Kreszczyński, który robił wiadomości, no gdzie teraz jest Wojtek, to wiemy.
Tak.
Jak to wiesz, to wszystko się zmienia. I ja przeszłam ten konkurs, wtedy ze mną był Tomek Lis, Małgosia Szelewicka, wiesz, Krzysiek Luft. Tak naprawdę to z tego konkursu Tomek Lis i ja przetrwaliśmy w tym, nazwijmy to, prawie niezmiennej formie, chociaż Tomkowi trochę życie napisało inny scenariusz.
Zobaczymy, co będzie dalej.
Natomiast wiesz, no ja jestem w tej telewizji, ale mnie nie przyjęli, bo nie miałam pracy magisterskiej obronionej, więc nie mogłam się dostać. A potem znowu historia się odwinęła, Unia Wolności, Tadeusz Mazowiecki, jak to zawsze TVP musi dać swoją odpowiedź polityczną na tak zwaną wymianę jelit, jak napisał mój tata w swoim wierszu, prawda? Że przyjdzie zawsze, co jakiś czas przychodzi wymiana jelit u chirurga. No i wymieniła się ta jelita na nową i przyszły czasy nowych wyzwań, nowych programów, nowych pomysłów i z tą falą przyszłam ja. No a potem oczywiście przyszła kolejna fala, więc tę falę poprzednio trzeba było już zasypać piachem, ale ja powiedziałam, że się nie dam zweryfikować i tak jak mi to powiedział pan Marek Markiewicz, że teraz wszyscy zostaniecie zweryfikowani, a ja po cichu, wiesz, metodą naszą na naszych studiach, ja się nie dam zweryfikować, wiesz. I to tam gdzieś potem do niego dotarło, on mi podobno tam jakieś trudności nawet robił, ale ja to miałam gdzieś, dlatego że ja z dziennikarstwa politycznego wtedy, które było bardzo nieszczęśliwym wyborem dla mnie w latach wcześniuteńkich 90. Od razu zostałam przerzucona do rozrywki w Dwójce, a wyglądało to w ten sposób, że dziennik Obserwator, do którego przyszłam do telewizji, zastrajkował. A nie wiem, czy pamiętasz, na studiach też był strajk, już pod koniec naszych studiów. NZS strajkował, coś tam było. I ja już byłam z tego powodu nieszczęśliwa, bo ja sobie pomyślałam tak, kurde, blaszka, zgrzewa się czaszka, że zacytuję hip-hopową pieśń. Dlaczego ja, słuchaj, muszę cały czas gdzieś walczyć, jak przed chwilą, wiesz, latałyśmy z opornikiem w klapie, wiesz, na barykady. Tak. Nie chcę, chcę studiować, jest ta wolna niby Polska, jest 90. rok, ja chcę pracować, studiować. No i słuchaj, nie dałam się zweryfikować i spotkałam się z jednym z nauczycieli, który uczył mnie jeszcze na tym szkoleniu przykonkursowym dykcji, impostacji głosu, wszystkiego, niejaki Stanisław Młynarczyk, bardzo znana postać, spod którego ręki wyszły takie osoby jak Grażyna Torbicka, Alicja Rezich-Modlińska, wiesz, Hiola Fajkowska. No i on mnie przyjął. Na początku było bardzo z nami na noże, między nami. I bardzo zawsze, wiesz, uważam, Młynarska, ty jesteś taka egzaltowana, nie do wytrzymania, opanuj te ruchy, obniż ten głos, wiesz, oczywiście, kto się tutaj egzaltuje, Młynarska, nic z ciebie nie będzie. Wiesz, strasznie mnie nokautował. No ale był bardzo niemiły. I potem, wiesz, ja do niego przyszłam i przełamałam się i mówię, że chcę ten odkopać ten, ten topór wojenny, bo sytuacja jest taka, jaka jest, chcę się uczyć. Mhm. I on był wtedy już zupełnie inny dla mnie. I przez chyba parę miesięcy ja przychodziłam codziennie do radiowego studia i czytaliśmy, pracowaliśmy, wiesz, uczyliśmy się tego, że można mówić spokojnym głosem, wiedząc, co się chce powiedzieć, i przerwy w tym, co mówisz, nikt się nie będzie bał.
To mnie kręci też w ogóle, wiesz? To mnie kręci. Ja
też
grając...
pozwala sobie z tym kortyzolem trochę go wyrzucić, jak tam z dzieckiem przyjemnie się
przytulać. Oczywiście, że tak. Zatem wiesz, ja grałem 10 lat w Rodzince.pl sztuczną rodzinę, wiesz? No. To jest też psychologicznie ciekawa sprawa, że myśmy stworzyli sztuczną rodzinę, która dłużej ze sobą przebywała niż my w naturalnych rodzinach. I to spowodowało zaburzenie. Powodowało to zaburzenia. Wiesz, u wszystkich nas. Znaczy cena za rodzinkę.pl jest ogromna. Bym powiedział teraz. Nie do... Da się to naprawić, te 10 lat, ale cena w naszych rodzinach ogromna.
Ogromna, bo powiedz, widzowie, że ja też nie wiem, taki właśnie serial, rodzinka.pl, on było prawie codziennie chyba były.
Nie, on był raz w tygodniu, raz tygodnie, w piątki, taki... ale przez 10 lat.
Przez 10 lat.
I 10 lat my byliśmy, po prostu tworzyliśmy sztuczną rodzinę. A
ale jak to technicznie się odbywało wobec tego, jeżeli to jest co tydzień odcinek?
Pół roku były rocznie zdjęcia w takich miesięcznych blokach, no ale wiesz... A potem wszyscy chcieli przecież realizować się w innych projektach, no bo skoro grasz w telewizji, no to dobrze by było zagrać w filmie fabularnym czy w teatrze, tak? Gośka i ja. No a nasze rodziny prawdziwe patrzyły, nie mając nas, na to, jaką my świetną budujemy rodzinę w telewizji. Tak. I to jest to, co nas dotknęło. Przepraszam.
No.
To jest to, co nas dotknęło i nie tylko nas, ale również i chłopaków, i te nasze dzieci.
I tak.
I to było bardzo trudne przejść. Niektóre z tych rodzin niestety już przeszły do historii. Po prostu. Taka jest prawda. Nie chcę tutaj się
zagłębiać
w to,
ale
cena jest ogromna. Tak? I tego, że te dzieciaki od najmłodszych lat nagle zetknęły się z tak zwanym show biznesem. Maciek musiał, co prawda, skończył akademię w Krakowie teatralną i bardzo sobie super radzi. I Mateusz chyba też będzie ten najmłodszy zdawał do szkoły teatralnej. Zobaczymy. Wszyscy gdzieś tam są, ale ta cena jest ogromna. Dla świadomości młodego człowieka, no dla nas, dla Gośki Kożuchowskiej, dla mnie, też po prostu postanowiliśmy w pewnym momencie jednak bardziej wrócić do tych rodzin prawdziwych.
Ja mam takie poczucie bardzo silnego z mojego domu rodzinnego, wyniesionego takiego poczucia, że jestem ważna dla moich rodziców, to jest bardzo ważna rzecz, naprawdę. To jest taka cecha, która daje ci ogromną siłę. Ja to teraz mam z moim mężem, że ja wiem, że jestem dla niego ważna, ja wiem, że on się o mnie troszczy. To daje niewiarygodną siłę do tego, żeby iść na zewnątrz i działać. Jak masz ten dom, masz ogarnięty ten dom i masz spokój tam, w tych najbardziej istotnych rzeczach, to naprawdę masz w sobie siłę. Natomiast jak ja patrzę czasem na kobiety, które pochodzą z domów, które nie były dla nich wsparciem, bo to mogły być dobre domy, ale to nie były domy... Mój tato i moja mama, oni byli krytyczni wobec mnie, ponieważ ja mam takie wrodzone ADHD. To znaczy, ja jestem osobą, która zawsze chce za bardzo. Za wysokie obcasy, za krzykliwe zachowanie, ale to nie wynika z tego, że ja mam potrzebę zwracania na siebie uwagi. Ja po prostu
temperament
tak mam. Tak to jest. Więc moi rodzice mnie hamowali, szkoła baletowa mocno mnie hamowała. Ale z drugiej strony dawali mi takie ogromne poczucie, że jestem kimś wartościowym, że jestem kimś bardzo mądrym. Mój tato zawsze mówił, słuchaj, znając jak wygląda ordynacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych, mówił, słuchaj, jak będziesz chciała, to możesz zostać pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nieważne, że nie mam obywatelstwa, że do tej pory nie przebito bańki płci, ale on naprawdę to mówił i ja widziałam, że on naprawdę w to wierzy. I to samo, jak widzisz to u swojego męża, to również bardzo, bardzo ci pomaga. Natomiast jak patrzę na dziewczynek, to nie jest ich wina w żaden sposób. Że one muszą walczyć o tą akceptację swoich najbliższych i jak bardzo się skupiasz, bo automatycznie skupiasz się bardzo na najbliższych, to ci już później nie starcza sił do tego, żeby na zewnątrz mieć to.